Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek. Dzień dobry, drogie osoby słuchające, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Ale dzisiaj powiedziałam odwrotnie, taka innowacja.
Ale tutaj pozmieniałaś.
Pozmieniałam. Więc w ramach innowacji od razu powiem, o czym będziemy rozmawiać. Nie będzie przydługiego wstępu, bo dzisiaj rozmawiamy o zbiorze opowiadań, które nam się bardzo podobały. Stwierdziłyśmy, że musimy poświęcić temu osobny odcinek. Ponieważ te opowiadania wyrastają z gniewu i z wściekłości i to jest też temat, który nas bardzo interesuje i który myślę będziemy też zgłębiać w przyszłych odcinkach.
Tak.
Ale dzisiaj opowiemy o nim na podstawie opowiadań Dalii de la Cerda i są to opowiadania zatytułowane Wściekłe suki.
Super tytuł.
I jest to pozycja wydana przez wspaniałe wydawnictwo Filtry i bardzo dziękujemy za książki.
Tak, dziękujemy. Super lektura. Tytuł, który przyciąga, przykuwa wzrok. Okładka jest też piękna tej książki.
Tak.
Bardzo ładna. No i mocne, bardzo mocne opowiadania.
Mocne opowiadania, ale właściwie to, co mi się też podoba w tej książce, to jest to, że to właściwie nie są opowiadania, ale takie spowiedzi.
Spowiedzi? Bo monologi?
Takie monologi, no ale trochę to jest tak, jakby ktoś, jakby te bohaterki siedziały naprzeciwko ciebie i opowiadały ci historię swojego życia, albo takiego najważniejszego momentu w ich życiu, albo tego, jakby co zdefiniowało to, co jakby potem sprawiło, że ich życie wyglądało w taki, a nie inny sposób.
Albo spoiler, ich życie się skończyło.
Tak. I to jest też wspaniałe, że w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że te kobiety, o których mówią inne kobiety, pojawiają się jako pierwszoplanowe bohaterki i opowiadają ze swojej perspektywy tę swoją herstorię.
Tak.
Więc no, mimo tego, że jest to bardzo niepozorny zbiór konfesji czy opowiadań, bo naprawdę to jest taka, no, niezbyt objętościowa książka, ale jest to mięsista książka.
Tak, tak.
Która jest zaskakująca, świeża i naprawdę mimo tego, że te opowiadania czasami przyprawiały o dreszcze, to ja nie mogłam się totalnie od nich oderwać.
Tak, ja też nie mogłam się oderwać i przeczytałam ją tak na dwa razy. Raz pół i drugi raz pół. Ale myślę, że właśnie tą książkę też można sobie czytać tak dawkując. Bo przez to, że, no co tu ukrywać, na samej okładce widać, że mamy tutaj plamę krwi i bohaterki są wściekłe. No więc jest bardzo dużo po prostu przemocy w tej książce, więc to może być przytłaczające. Dlatego można sobie ją dozować, ale jest tak napisana, że po prostu można ją pacnąć na raz.
Tak, ona jest taką odpowiedzią, takim wyrazem wściekłości na tą kulturę maczystowską, którą jest przesiąknięty Meksyk, ale też na takie zjawisko, jakim jest kobietobójstwo, czyli termin, który został specjalnie ukuty w odpowiedzi na to, do jakiej ilości zabójstw kobiet dochodzi w Meksyku. Te statystyki niestety są nieubłagane i rosną no, z roku na rok.
Tak. Koszmar, co 3 godziny i 25 minut. Ginie kobieta.
Tak. No, nic dziwnego, że te kobiety są wściekłe.
Ja rzadziej spożywam posiłki. To jest naprawdę jakby... Jak sobie to uświadomisz, jaka to jest skala, to albo się wściekasz, albo płaczesz. No, co masz zrobić?
Tak, ale z drugiej strony jest też tak, że takimi liczbami czy statystykami bardzo często się operuje i właściwie jak sobie pomyślisz, ile takich statystyk do ciebie dotarło, to w pewnym momencie jesteś trochę znieczulona, w takim sensie, że...
Liczby też nie mówią tyle...
Ile te historie, nie?
Tak.
No i właśnie wydaje mi się, że niesamowitą siłą tej książki są właśnie, że te statystyki zostają przełożone na konkretne herstorie, które są zakotwiczone w bardzo rozmaitych kontekstach. Opowiadają je kobiety bardzo różne.
Z różnych środowisk, z różnych zawodów.
Uprzywilejowane.
Lub mniej.
I one wszystkie są uwikłane w tę taką bardzo maczystowską, patriarchalną kulturę. I to, co powiedziała autorka, że dla niej zaskakujące było to, że ta książka dotarła do bardzo wielu mężczyzn. I to, co oni mówili, ci, którzy przeczytali tę książkę, to, że dla nich właśnie ta książka pokazuje, że za tymi liczbami są te historie tych kobiet, mhm. i kiedy oni przeczytali historię tych kobiet, to dla nich już nie były to tylko liczby, że spojrzeli tak. Na tę statystykę, którą się bardzo często podaje w opowieści o tym kobietobójstwie i problemem z przemocą domową, ale też i jeżeli chodzi o narkobiznesy, bo to są jakby naczynia połączone. Mhm. Dwie największe przyczyny, dla których kobiety giną w takich liczbach. Mhm. Wydaje mi się, że to jest naprawdę no, świetny zabieg i tak. coś przez jakbyś taki trochę wytrych, żeby znaleźć w jakiś sposób rozwiązanie na to, żeby coś z tym zrobić, bo mhm. jest mnóstwo protestów, jest mnóstwo jakichś warsztatów czy edukacyjnych programów, ale wciąż się
warsztatów
wydaje,
warsztatów
że...
reedukacyjnych tak. dla mężczyzn. To
które
jakby...
prowadzą mężczyźni.
Wow, nie? Że takie coś jakby trzeba wdrażać, to jest... naprawdę przerażające.
Tak, no i czytałyśmy taki artykuł w Krytyce Politycznej, mm-hmm. który gdzieś tam tropi te źródła tej przemocy w Meksyku i no jeden z tych edukatorów powiedział, że się poddał po mm-hmm. 3 latach, bo no widział, że to jest taki zaklęty krąg, że mężczyźni nie chcą się pozbyć tego przywileju swojego, że sami cierpią na tej kulturze maczystowskiej, ale jednocześnie ten w ich oczach ten przywilej, który mają, jakby totalnie nie ma sensu, by go oddać, bo aha. ta władza, którą sprawują, mimo tej ceny, którą też płacą, bo mężczyźni też padają ofiarą, nie tylko pod kątem śmiertelnym, no ale też no, całe to uwikłanie w ten system i to, że właściwie jest to dosyć oczywiste, że trafią na tą ścieżkę narkos, no sprawia, że też znajdują się w tej takiej pułapce, nie?
Tak, i on jeszcze tam powiedział coś takiego, chyba też to on był cytowany, że co robi mężczyzna w Meksyku, jak umiera mu ojciec? Bije żonę, mm-hmm. bo jakby nie umie sobie poradzić z emocjami, więc w tym sensie rzeczywiście jakby ta kultura maczystowska też uderza no, w dobrobyt mężczyzn. No, ale ja bym się tutaj jednak skupiła na tym kobietobójstwie, nie?
Tak.
Że to w jaki sposób miasta w Meksyku są pokryte tymi różowymi krzyżami czy zdjęciami dziewczyn zaginionych i wszystkie te historie, które opisała Dalia de la Cerda, no wbijają w fotel, nie? Tak. Że nami wstrząsnęła ostatnio historia Lizy, mhm. brutalnie zgwałconej i zabitej na ulicach Warszawy. I to jest dla nas jedna historia, która wstrząsnęła naszym krajem, a w Meksyku to się wydarza codziennie, ileś razy dziennie.
Dokładnie. I też to, o czym mówi Delia, że więcej jest plakatów z zaginionymi kobietami na ulicach miast niż takich, które na przykład informują o imprezie, która się odbędzie mhm. i tak dalej, co jakby w skali Meksyku no, jest takim porażającym zjawiskiem.
Mhm. A tak sobie myślę, że no bo ta autorka ma właśnie taki background też aktywistyczny, mhm. nie? Bo ona też współtworzyła, powiedziałabym, taki aborcyjny dream team, ale w Meksyku.
Tak, tak.
Taki kolektyw, który po prostu zwiększał dostępność do aborcji i coś tam jeszcze robiła innego. I jakby ma taki background aktywistyczny, że uczestniczyła też w tych wszystkich protestach. Też mówi w wywiadach o tym, że w Meksyku, jak jest na przykład Dzień Kobiet, no to protesty polegają na tym właśnie, że też rodziny tych zamordowanych dziewczyn wychodzą i opowiadają właśnie ich historię, mhm. ich historię, ich życia. Są wyświetlane ich zdjęcia na tych protestach, żeby właśnie dać twarze, żeby pokazać właśnie tak jak mówisz, że to nie są statystyki, to nie są jakieś liczby, tylko to są osoby, prawdziwi ludzie, nie?
Tak.
Że no, to gdzieś tam jakby w tej książce się odbija, nie? Mhm.
No ale kim są bohaterki tych spowiedzi, tych opowiadań? Bo to są nie tylko ofiary tej przemocy w takim dosłownym, nie tylko ofiary kobietobójstwa,
tak.
ale też są to kobiety z różnych klas,
tak.
z różnymi historiami, z różnymi opowieściami. Każda z nich jest jakby zupełnie inna. I na wstępie wydaje mi się jest taki duży manifest feministyczny według mm-hmm. mnie,
to
bo ta książka jest po prostu no, jest totalnie feministyczna, no to o tym mówi autorka, która jest dumną feministką i o tą perspektywę feministyczną jej chodzi, ona też jakby no, przez swój background aktywistyczny no ma swoją agendę, którą chce opowiadać, no i to jest opowiadanie o dostępności aborcji, o tym przeżywaniu tak. aborcji, o tym w jaki sposób przeżywa się te aborcje samotnie mhm. i w jaki sposób jest to wciąż stygmatyzujące zjawisko w Meksyku, mimo tego, że to prawo się liberalizuje, to wciąż traktuje się aborcję jako takie zło konieczne, jak musisz dokonać, że tak naprawdę nie mówi się o tym jako konieczności i o tym decyzji, która powinna zależeć od kobiety, a o tragedii powinno się mówić bardziej w kontekście poronienia, a nie nienarodzonego przyszłego dziecka, które być może mogłoby jakby jakiegoś takiego hipotetycznego bytu, nie?
No tragedia jest wtedy, kiedy jakby ciąża chciana jest, tak. Się kończy, nie? A jeśli ktoś chce przerwać ciążę, to po prostu może to zrobić. I to opowiadanie pierwsze jest super. Jest o aborcji zrobionej w domu, podczas oglądania filmów. Bardzo dobry dobór filmów też. Tak. Mean Girls, Legalna Blondynka i Miss Agent.
Tak.
Super. Super filmy. No i że je pizzę ta dziewczyna i trochę się martwi, ale w sumie czuje ulgę. No super. Tak normalnie opowiedziana historia. Jest tam dużo emocji różnych też.
Tak, ale nie jest to cukierkowa opowieść, tak. Bo to jest też po prostu trudne doświadczenie,
tak.
które pokazuje, że właśnie tego, brak tego siostrzeństwa, że te kobiety mogą być, chcieć tej aborcji, ale być jednak w różnych stanach i emocjach, nie ze względu na samą aborcję, ale też na całe spektrum innych życiowych decyzji czy emocji, w których są w danym momencie, więc dla mnie to jest niesamowite, że to jest o aborcji, ale nie tylko o aborcji. Mhm. I tak. To jest zaledwie krótkie opowiadanie, ale no po prostu całe to spektrum jest świetnie oddane, że to jest po prostu cały kontekst, no nie tylko na tą decyzję o aborcji składa się niechciana ciąża, nie? Mhm. Więc to jest
więcej rzeczy, no.
To jest super cudowne.
Mocne, mocne opowiadanie. A masz swoją ulubioną bohaterkę?
Mam i możemy chyba zdradzić, że to jest ta sama bohaterka, chociaż się nie umawiałyśmy.
Że ja mam tą samą.
Tak, tak. Bo jedną z bohaterek, która się przewija w opowieściach później innych kobiet, jest
Juliana,
córka narkobossa, która sama zostaje potem narkoboską.
Narkoboską, no.
I no to jest niezwykła postać, bo wydawałoby się, że jest utkana ze wszystkich takich stereotypów, które znamy dzięki opowieściom o narkobosach i towarzyszących im kobietach z różnych netflixowych i nie tylko produkcji. A tutaj dostajemy opowieść tylko jakby z jej perspektywy, tego, że ona po prostu musi...
No, przejąć rodzinny biznes.
Przejąć rodzinny biznes i wszystkie konsekwencje z tym związane. I no to jest niesamowite, że ten mindset jakby tej bohaterki jest totalnie uwikłany i jakby osadzony w tym, że ona po prostu w tym jest i to jest coś, co ona, czego nie chce, ale to jest ta scheda, którą ona musi gdzieś tam dzierżyć i od samego początku, kiedy dorasta i staje się świadomą dziewczyną i kobietą, zdaje sobie sprawę, że jej tata nie ma po prostu zwykłego biznesu, jak to się próbuje wciąż przedstawić na zewnątrz, tylko że no bogate, większość takiego bogactwa osób w Meksyku no bierze się właśnie z tych biznesów narkotykowych. No i to, co dla mnie jest najbardziej urzekające w jej historii, to w całej tej opowieści o zleceniach na zabójstwa, o tych takiej bezwzględności tego świata i podejmowaniu tej decyzji, jej takim największym pragnieniem jest to, żeby znaleźć tą jedyną prawdziwą przyjaciółkę. I kiedy to się udaje i ta historia nie kończy się najlepiej, no to ona po prostu z tej takiej niemożności i takiej bezsilności postanawia, że pomści tą swoją przyjaciółkę, ale to co jest, no będą spoiler, no bo nie można trochę nie spoilerować, to co jest w ogóle absolutnie dla mnie najwspanialsze, to to, że ona w ogóle z tej rozpaczy buduje jej w ogóle największy grobowiec i przez pewien czas w nim zamieszkuje, żeby odbyć tą żałobę, więc to jest taka w całej tej przemocy i przesiąkniętym tym maczyzmem patriarchacie największa jest takie w niej pragnienie tego siostrzeństwa, tego siostrzeńskiego porozumienia, które potem w ogóle dostaje i dzięki niemu się udaje zemścić w jakiś sposób i pomścić tą swoją przyjaciółkę. No i dla mnie to po prostu była taka historia, która no, bardzo mną wstrząsnęła. I co jest też ogromnym plusem tej książki, to jest jej język, bo on jest taki na maksa potoczny i to jest też, wydaje mi się, bardzo duża zasługa tłumaczki, że udało jej się oddać ten taki potoczny język, bardzo specyficzny dla Meksyku i te wszystkie wpleść charakterystyczne zwroty, bardzo zanurzone w kulturze Meksyku. Więc Katarzyna Okrasko, naprawdę brawo, bo to jest naprawdę super odczuwalne w tej książce i dlatego te spowiedzi, te konfesje są też po prostu tak napisane, że ja czułam, ja słyszałam głosy tych kobiet.
Tak, jak w ogóle czytałam inne rejestry, nie? No. Jak mówi właśnie ta Juliana, córka narko, inny rejestr, jak mówi ta jej przyjaciółka, też trochę inny. Potem jest jeszcze siostra tej przyjaciółki, mhm. One pochodzą z kolei z domu polityka,
tak.
Więc to są dwa takie, powiedzmy, środowiska, które dzierżą władzę w Meksyku. Z jednej strony baroni narkotykowi, z drugiej strony politycy. No i jakby ta przyjaźń też dlatego między Julianą a tą jej przyjaciółką, mhm. która zostaje też zabita, no jest takim też w ogóle jakimś spotkaniem się tych światów, nie? Mhm. No ale właśnie ich języki są inne i to ja z jaką łatwością też Dalia de la Cerda i tutaj tłumaczka przeskakują między tymi mhm. rejestrami mowy, to naprawdę jest niezwykłe, super językowo ta książka, no. No i co? Jakie są jeszcze inne opowiadania? Jest o złodziejce, która musi kraść z biedy, bo to jest też ogromny problem w Meksyku. Jest właśnie potem... Jest, z jednej strony jest opowieść tej włamywaczki samej mhm. i z drugiej strony kobiet, które... do których domu się włamała, więc to się wszystko tak przeplata, nie? Te
tak, tak,
losy.
Tak. I to jest też no niezwykłe, tutaj może nam się uda nie zaspoilerować, że myślisz sobie, że masz, że wiesz, zostaje przedstawiona ci ta historia tak jak zostaje w pierwszym jakby akcie z tej jednej perspektywy, ale potem jak wchodzisz do świata tej złodziejki, to się okazuje, że no jakby to takie wydawałoby się prosta historia pewnego zdarzenia związanego z zwykłym napadem rabunkowym, no może być zupełnie inaczej opowiedziana i totalnie możesz inaczej na to spojrzeć. Tak. I to wszystko w takich krótkich formach, więc to jest niesamowite, że no z tych opowiadań, z tych konfesji bije taka siła i taka przewrotność.
Totalnie. No i jest też jeszcze jedna taka rzecz, wydaje mi się charakterystyczna dla tej kultury latynoamerykańskiej, Ameryki Łacińskiej, czyli to jest ten realizm taki magiczny.
Tak, 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 tak.
Nie? I te wątki, gdzie się pojawiają właśnie jakieś takie baśnie, gdzie jest też ten motyw zemsty i że po tej śmierci na przykład ożywają te ofiary i się stają jakimiś mścicielkami, potworami, nie wiem, wampirami albo po prostu biegnącymi z wilkami.
Tak.
To były takie momenty, które mimo tego smutku wywołanego tymi historiami dawały też taki, nie wiem, taki oddech nadziei, że jakby, że ta sprawiedliwość jakby jest może możliwa w jakimś innym świecie, wiesz, że to dawało też jakiś taki, ta magia dawała taki oddech, nie?
Tak, ale też nadawało tym bohaterkom taką sprawczość, ten zabieg, nie? Że one zawsze w tej literaturze latynoamerykańskiej pojawiała się po coś ta magia, ten realizm magiczny, a tutaj dzięki niemu kobiety odzyskują sprawczość. Ja też słuchałam takiej rozmowy z znawczynią literatury latynoamerykańskiej i ona właśnie powiedziała, że właśnie Dalia de la Cerda jest jednym z takich emancypujących głosów w literaturze tego okręgu kulturowego, że dopiero tak naprawdę te opowieści kobiet się przedostają, że to jest taki silny głos i też ona zwraca uwagę na to, że nie bez znaczenia jest to, że te wszystkie opowiadania są w pierwszej osobie. Że zazwyczaj opowieści o kobietach były w trzeciej osobie, zapośredniczone, opowiedziane trochę za nie. A siłą tego małego zbioru opowiadań, debiutanckich dodajmy, które po prostu zrobiły ogromną karierę na świecie i zostały przetłumaczone bardzo szybko po ich wydaniu na kilka innych języków. No jest to, że one jakby opowiadają o sobie, że ona korzysta w jakiś tam sposób z historii, które gdzieś tam usłyszała. Gdzieś tam to jest zlepek różnych historii kobiet, no ale one są zapośredniczone w takim prawdziwym doświadczeniu, a nawet jeżeli one gdzieś tam korzystają z tego realizmu magicznego, no to wiemy po co to się odbywa, tak. A nie, że to jest coś wymyślonego, bo potrafimy totalnie rozpoznać sytuację tej bohaterki. No to opowiadanie, o którym mówimy, o tej dziewczynie, która zostaje zamordowana, która no, jest takim typowym przykładem tego kobietobójstwa i tej przemocy związanej też z przemocą seksualną. No jest jakby jednym z takich bardzo dużych tematów, także feministycznych, o których już mówiłyśmy tutaj niejednokrotnie w podcaście. Nawet ostatnio opowiadając też o feminizmach, przywracając i przypominając znowu te historie związane z właśnie reakcją ruchów feministycznych na przemoc wobec kobiet, na ten ruch Odzyskać Noc. Mhm. I właśnie podczas tego mi się przypomniało o tym, czego nie powiedziałyśmy w tym odcinku, a co ja, na co chciałam zwrócić uwagę, że jedną z takich akcji, która wydarzyła się bodajże w Dublinie na serię takich morderstw i aktów przemocowych na kobiety, była taka zaproponowana akcja bardzo przewrotna, bo dochodziło do takich momentów, że te ataki na kobiety były jakoś zmasowane albo grasował jakiś seryjny gwałciciel czy po prostu morderca, no to były takie godziny policyjne wprowadzane i mówienie o tym, że kobiety nie powinny wychodzić po którejś tam godzinie, że powinien im towarzyszyć mężczyzna, że nie powinny chodzić same i tak dalej. I to jakby gdzieś tam cały czas zamyka nas w kręgu tego, że ta ofiara jakby trochę prowokuje nawet swoją obecnością. Kobiety stamtąd bardzo się wkurzyły, delikatnie mówiąc, i powiedziały, ale dlaczego my mamy się dlaczego my mamy się chować, że skoro sprawcami przemocy są w większości mężczyźni, to oni powinni mieć prowadzoną godzinę policyjną.
Dokładnie, to oni powinni siedzieć w domu.
Tak, powinniście pilnować swoich braci, kolegów, swojej rodziny, żeby ulice były dla nas bezpieczne. Jeżeli wy przestaniecie wychodzić, to problem się rozwiązuje. No i oczywiście to się bardzo dużym oporem spotkało, no bo przecież nie wszyscy są tacy sami,
nie wszyscy mężczyźni
i tak dalej, i wszystkie konotacje, ale jednak bardzo wielu, dokładnie. Więc to też pokazuje taką jakby wciąż tą klątwę, w której tkwimy, związanego z tym, że najpierw zaczynamy opowiadać o ofierze w kontekście tego, czego nie zrobiła, żeby sprowokować. I wydaje się, że no sama obecność kobiet w tej kulturze latynoamerykańskiej prowokuje do tego, żeby one no stały się ofiarami tej przemocy, bo samo no takie przedmiotowe traktowanie no jest tam bardzo mocno zaakcentowane i też to widać bardzo dobrze w takim dokumencie, który jest teraz na Netflixie od jakiegoś czasu, Nie jesteś sama. I on wprawdzie opowiada historię dwóch gwałtów z roku 2016, ale bardzo polecam, żeby go obejrzeć, no bo jednak jest to mniej więcej podobny krąg kulturowy, ale tam jest jedna taka na maksa szokująca rzecz, że jeszcze do niedawna, żeby mówić w prawie Hiszpanii o gwałcie, to trzeba było, musiała pojawić się groźba i taki element przemocowy, że jeżeli dochodziło do gwałtu pod wpływem odurzenia, to była to napaść seksualna, a nie gwałt. Mimo tego, że pięciu gwałcicieli, których dopuściło się gwałtu na jednej kobiecie podczas festiwalu, policja zdobyła nagranie tego gwałtu, wiadomości, w których oni przechwalali się tym, co zrobili, to w związku z tym, że nie było, że ta kobieta poddała się z tej bezsilności i była też po prostu odurzona i nie wykrzykiwała tam słowa nie, bo była też nieprzytomna, no to sędzia uznał to za napaść seksualną, więc oni nie zostali skazani jak za gwałt, czyli nie dostali tam 20 kilku lat więzienia, tylko zaledwie tam kilka miesięcy. Na szczęście zrodziło taką wściekłość społeczności hiszpańskiej i powstał ten ruch, też to się tak zbiegło z mitu, zbiegło się z taką akcją Nie jesteś sama, no i na protest, na którym spodziewano się maksymalnie 2000 osób, przyszło 20 000 kobiet i mężczyzn. No i dzięki tym naciskom zostali oni ponownie skazani za inną sprawę, do której też dotarli policjanci i ostatecznie odsiadują wyrok kilkunastu lat więzienia. I jakieś takie poczucie tej sprawiedliwości jest, ale jednak no, była to bardzo gorzka lekcja, która jednak no, pokazała, że ta zmiana społeczna jest możliwa, ale ona się rodzi bardzo często w wyniku tego wkurzenia i tego wkurwu, nie?
Tak, dlatego ja się cieszę bardzo, że rozmawiamy też dzisiaj o gniewie, złości, wściekłości, bo dużo sobie rozmawiałyśmy w ostatnich naszych odcinkach o miłości i empatii, jak to zawsze, no bo wiadomo, to jest nasze też oręże. Ale myślę sobie, że żeby tak mocno stać na dwóch feministycznych nogach, to trzeba mieć właśnie tą miłość i tą złość.
Tak.
I właśnie tak jak mówisz, z tej złości, gniewu, z wściekłości rodzi się działanie, które może zmieniać rzeczywistość, mhm. nie? To jest też ciekawe, jak my jesteśmy oduczane złości, tak. nie? Od najmłodszych lat.
Że... Złość piękności szkodzi,
no wiadomo, droga. Dokładnie. Kto tego nie słyszał, no. please. Która z nas tego nie słyszała. No jakby nie wolno nam się złościć. No już się nie denerwuj, no uśmiechnij się.
Nie przesadzaj.
Nie przesadzaj, nie histeryzuj. No jesteśmy w bardzo sprytny sposób dyscyplinowane do tego, żeby nie okazywać złości. Przez różne też nierówności społeczne często nie możemy jej okazać, bo możemy się spotkać z konsekwencjami, nie wiem, jeżeli ktoś ma nad nami jakiś rodzaj władzy, no to może po prostu jej użyć przeciwko nam, jeśli okażemy złość. No w tych opowiadaniach też często, kiedy bohaterki okazują złość, są też karane właśnie jakąś eskalacją przemocy, agresji wobec nich. Więc no ciekawe to jest, jak nie możemy się złościć, a jednak powinnyśmy, bo to w wielu sytuacjach jest słuszny gniew, nie? I też no to hasło czarnych protestów w Polsce też pokazało, nie? Że no już w pewnym momencie byłyśmy bardzo, 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 bardzo zdenerwowane.
Tak.
No i po prostu nie można było użyć innych słów niż po prostu wypierdalać. A jednak okazało się, że też wiele osób to słowo raziło i w ogóle była dyskusja o tym, że jak to my możemy być takie wulgarne, nie? Podczas gdy właściwie no wulgarne i oburzające jest to, co się dzieje. Rzeczywistość Dokładnie. Taka jest, a nie te słowa. I o tym wszystkim bardzo fajnie pisze Aleksandra Nowak w swojej książce Historia kobiecego gniewu. O wdzięcznym tytule Wypierdalać. Ale też pisze o tym Tomasz Markiewka, taki filozof. Super książkę napisał kilka lat temu właśnie o historii gniewu w Polsce i takim trochę też politycznym, jakby politycznym wymiarze tego gniewu, tej złości, więc to są dwie jakieś super lektury, myślę, do obczajenia. Ten Tomasz Markiewka, ja go sobie chętnie bym przeczytała jeszcze raz, a Aleksandra Nowak na pewno sięgnę po tomie Historię kobiecego gniewu, a usłyszałam o tej książce we wspaniałym podcaście Angeliki Kucińskiej,
którą pozdrawiam. Niezmiennie.
Pozdrawiamy i w ogóle super jest ten odcinek i ta rozmowa z Aleksandrą Nowak, także mega też polecam jako kontynuację edukacji o tym, że można się złościć. A nawet trzeba czasem.
A nawet trzeba. No i bo to jest też takie zagadnienie z tym gniewem i przemocą, które może być problematyczne, bo z jednej strony odpowiadać przemocą na przemoc.
No niby przemoc nie jest rozwiązaniem.
Dokładnie, ale z drugiej strony myślisz sobie, że czasami nie ma innego wyjścia. To znaczy, że nie ma idealnego rozwiązania, wydaje mi się. I to jest też tak, że grzeczne już byłyśmy, Dokładnie. Że grzecznie prosiłyśmy. I to jest też tak, że uczy się nas takiego podejścia, żeby rozwiązywać konflikty, czy stosować porozumienie bez przemocy i różne takie hasła, które oczywiście są słuszne, ale kiedy natrafia się przez bardzo długi czas na opór, to niestety takie radykalne czy stanowcze rozwiązania no, sprawiają, że przede wszystkim zaczynasz skupiać tę uwagę. I też zostajesz usłyszana czy dostrzeżona przez tych, którzy dopóki nie stosujesz w jakiś sposób ich metod, nie traktują cię poważnie, bo pamiętam, że podczas tych czarnych protestów sam fakt, że wyszłyśmy na ulicę i blokowałyśmy je i chodząc po tych pasach i blokując to przejście, no w końcu ten nasz gniew i ta nasza niezgoda na tą rzeczywistość no, dotknęły najbardziej może nie tych polityków, którzy decydują o naszym życiu, ale właśnie te osoby, które na co dzień funkcjonują normalnie w tej przestrzeni miejskiej czy jakiejś innej i uważają, że to ich nie dotyczy albo że ktokolwiek ma się inny tym zająć. I właśnie to uderzanie w tych wyborców czy te osoby, które nie wywierają na co dzień tego wpływu, bo wiadomo, że te protesty mają ograniczoną liczbę osób, że nawet jak jest tam 2200 osób, a czasami nawet 20 tysięcy, to i tak jest wciąż za mało, no bo do tej zmiany powinni domagać się tak naprawdę wszyscy.
Tak.
I mimo tego, że potrafimy zablokować te miasta, no to dla mnie no, nie ma skuteczniejszego sposobu niż na przykład no, wypowiedzenie tego jak na przykład Islandki zrobiły, że tak. Po prostu porzuciły swoje role, pracę na jeden dzień i się okazało, że może to sparaliżować społeczeństwo, jego funkcjonowanie, mieć wpływ na gospodarkę i tak dalej, i tak dalej. Więc po prostu...
Nie bójmy się czasem być radykalne.
No tak, no i to też pokazuje to, jak działały sufrażystki. No, tak.
Kamieniami
czasami
w te szyby.
To, że one...
Czemu nas nie słuchacie? Jak rzucisz kamieniem, to cię może posłuchają.
No dokładnie, więc no to pokazuje, że no historia gdzieś tam pokazuje, że te takie największe zmiany dokonały się już z takiej bezsilności i gniewu. Że to był taki efekt trochę kuli śnieżnej, że to niezadowolenie się trochę nakręcało. No i...
To jest trochę tak, jak mówisz, że grzeczne już byłyśmy i trzeba się tutaj chyba bardziej zbuntować. Tym bardziej, że sytuacja... Chociażby jeśli chodzi o prawa reprodukcyjne, nie zmienia się wcale na lepsze, a mijają lata. Naprawdę.
Tak, no i to jest też frustrujące, ponieważ kobiety są bardzo ważną grupą społeczną, wyborczą. Obiecuje im się w każdych wyborach kolejne rzeczy, po czym oczywiście, kiedy dochodzi do egzekwowania tych obietnic, no to pojawia się duże ale.
Zawsze jest coś ważniejszego.
Zawsze jest coś ważniejszego, zawsze...
Dzięki, Szymon.
Tak, dzięki. Zawsze jest jakiś inny pretekst, żeby tym się nie zająć. No i w końcu pojawiają się już tak absurdalne pomysły, jak to, żeby w referendum zadecydować, czy kobiety są na tyle stabilnie emocjonalne, żeby móc dokonać świadomej decyzji. Więc no, absurd goni absurd. Jest 2024 rok i jak padają takie pomysły, to ja nie chcę już nagrywać tego podcastu i mówić, że proszę, oddajcie nam prawo wyboru.
No,
po prostu
dzięki.
Nie chce mi się robić takich rzeczy. Chce mi się robić bardziej radykalne rzeczy.
No tak, i wtedy nawet pójście z hasłem na tym hasłem I can't believe I still have to protest this shit nie jest już śmieszne, a wyjście z banerem wypierdalać nie wydaje się przesadzone. No i jest jeszcze takie jedno hasło a propos tego właśnie, że miłość miłością i empatia empatią i oczywiście potrzebujemy ich bardzo, jak tlenu potrzebujemy ich, ale z drugiej strony gniew jest nam też potrzebny i jest teraz to takiego mema widziałam ostatnio, bardzo mnie rozśmieszył. Nie potrzebujemy wcale terapii a propos tego, że coraz większe zapotrzebowanie na, wiesz, na psychoterapeutów i że wszyscy są już w terapii. Być może nie potrzebujemy wcale terapii, tylko globalnej rewolucji. Także taka tylko, ja to tylko to zostawię.
Tylko tak zostaw. Ja tylko też przypomnę, że jeżeli nie mogę tańczyć, to nie jest moja rewolucja.
To
i
też.
Różne takie hasła, o których mówiłyśmy przy okazji Her Story Feminizmów. Zachęcamy, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał tego odcinka i nie sięgnął po tę wspaniałą książkę.
Książka jest super. No.
Tak, no więc myślę, że więcej o wściekłych sługach nie będziemy opowiadać,
bo będziemy spoilerować.
Musiałbyśmy Wam bardzo zaspoilerować, a jednak trochę trochę już to uczyniłyśmy. A jest tutaj dużo twistów w tych historiach, więc musicie mieć zachowaną tę przyjemność czytania.
Tak.
I ja kocham te konfesje właśnie za to, że z tej niemocy i bezsilności, którą pozornie mają bohaterki, które są totalnie wyraziste, silne i niesamowite, rodzi się właśnie ten gniew, który sprawia, że coś się musi zmienić.
No oby. Please. No one też wszystkie te bohaterki w ogóle jakoś się wyłamują, nie? W jakiś sposób nie dają się włożyć w te sztywne role, które im narzuca ta właśnie maczystowska, patriarchalna kultura. No i niektóre za to spotyka wielka kara, ale no jest tam jakiś taki właśnie... Wydaje mi się, że to co powiedziałaś, że to się musi zmienić, że to jest właściwie coś, z czym ta książka cię zostawia, nie?
Tak. No jest końcówka tej książki nie będzie łatwa.
No.
Wbije Was w siedzenie, w fotel, cokolwiek, gdziekolwiek będziecie ją czytać, więc tutaj uprzedzamy, że będzie ciężko. Ale absolutnie jest to lektura obowiązkowa. Myślę, że to jest też taki siostrzeński prezent, który powinniście dać swoim przyjaciółkom, mamom, babciom i wszystkim innym kobietom, ale też mężczyznom, bo tak jak wspomniałyśmy na początku, pokazuje pisarka to w licznych wywiadach, że ta książka też bardzo trafia do mężczyzn. I wydaje mi się, że jeżeli ta statystyka staje się takim wyświechtanym frazesem, to te herstoria na pewno nie.
A-woman.
A-woman. No to co? Będziemy zgłębiać historię gniewu.
No, chyba musimy.
Tak. No dobrze, to tyle.
Tak.
To pa!
Pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.